To może krótkie wyjaśnienie do tej autopromocji. Jarmark Wnet jest przy ulicy Emilii Platek 29/31, ale to już nie jest, powiedziałem Jarmark Wnet, to zwyczaj to nie jest już Jarmark Wnet, dlatego że władze dzielnicowe powiedziały, że nie życzą sobie Radia Wnet na tym jarmarku. Reklamujemy, bo czy mówimy o tym, że jest, no bo tam są ci wszyscy, którzy sprzedawali. Stanisław Klepka przyjeżdża raz w tygodniu do Warszawy, a my szukamy miejsca na jarmark, takiego miejsca docelowego. To przy okazji apel, może ktoś z Państwa wie, gdzie takie miejsce jest przyjazne dla Radia Wnet, gdzie będziemy mogli ten jarmark rozwijać. Tyle tytułem wyjaśnienia. Patrzę na dzisiejszą Rzeczpospolitą. Przyjmujemy więcej imigrantów niż USA. Polska jest liderem wśród państw podejmujących najwięcej cudzoziemców spoza Unii Europejskiej. Tak podaje Eurostat. Na stronie 22 Rzeczpospolitej jest rozwinięcie tego artykułu, więc żeby dostać się na 22 stronę Rzeczpospolitej, to trzeba tę Rzeczpospolitą przejrzeć i trzeba zobaczyć, jakie są i na jakiej podstawie te wyniki zostały ogłoszone. Rzeczpospolita, druga strona, nie świruj, idź obrażać ludzi. To jest tytuł artykułu, opinii Michała Płocińskiego. To jest ta oddolna kampania, nie świruj, idź na wybory. To porażka na całej linii. Nie chodzi tylko o kilka nieudanych filmików, ale o polityczne szaleństwo, jakie za tą akcją stoi. Tomasz Sikora i Zbigniew Hołdys. To są dwa motory tej akcji, która rzeczywiście, o której mówił wczoraj Piotr Semka, oburzony Piotr Semka, i była tematem wielu opinii wczoraj w internecie i w mediach społecznościowych. Bańka mieszkaniowa bez przesady, Adam Rogulski. Od prawie 2 lat ceny mieszkań rosną, ale chyba trudno mówić o bańce. Podwyżki mają uzasadnienie i większych zmian w najbliższej przyszłości raczej nie ma co oczekiwać. Dzisiejsza Rzeczpospolita, dwa artykuły. Jest też informacja na temat tego, co słychać na listach Janusza Korwina-Mikke. Do Sejmu z list Konfederacji startuje 5 kandydatów noszących nazwisko Korwin-Mikke. W Rzeczpospolitej też wywiad z wicepremierem Jackiem Sasinem. Spotkania z ludźmi są lepsze od debat. Prawdopodobnie takiej debaty między liderami politycznymi w telewizji nie będzie. Informacja, którą już cytowałem dzisiaj w poranku w net. Rosyjscy naukowcy stwierdzili, że aktywność Słońca po 2020 w 2021 roku będzie spadać i spadnie o 60%, i może niedługo będziemy jeździć na łyżwach po Wiśle lub Tamizie, że zbliża się taka mała epoka lodowcowa. To są nowoczesne takie badania. Według ukraińskiej profesor matematyki pani Walentyny Żarkowej z angielskiego uniwersytetu nowy model matematyczny opiera się na niedawno odkrytej drugiej warstwie fal elektromagnetycznych wewnątrz Słońca. Kiedy obie z nich są jednolite, aktywność gwiazdy jest większa, kiedy się rozchodzą, jej moc słabnie. Żarkowa twierdzi, że obie fale mają frekwencję 11 lat, częściowo różniącą się od siebie, a czasem wyrównującą się. Porównując je z realnymi danymi na temat przebiegającego cyklu słonecznego, zespół badaczki stwierdził, że prognozy są dokładne w 97%. No i jest to przypuszczenie prawidłowe i w związku z powyższym będzie zimno, a nie ciepło, i tą informację warto skonfrontować z informacją na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Nie ma lekcji, jest strajk, wykrzyknik. W ponad 60 polskich miastach uczniowie wezmą dziś udział w międzynarodowym strajku klimatycznym. Nie zgadzamy się na ignorowanie przez polityków globalnego ocieplenia, więc tutaj powinna informacja do uczniów dotrzeć, że to będzie albo ocieplenie, albo oziębienie, a że zmiany klimatu są czymś stałym, jeśli chodzi o Ziemię, bo dokładnie sobie może nie przypominamy, bo nie żyliśmy w tych czasach, kiedy były winnice niedaleko Warszawy, tak jak nie żyliśmy w tych czasach, kiedy można było piechotą w zimie przejść przez Bałtyk. Co jeszcze mamy tutaj na stole? Mamy Polska, The Times, dziennik, wielka kłótnia lewicy w środku kampanii wyborczej. Co zrobił w rzecznicy SLD pies Moniki Jaruzelskiej? Jamnik, Lolek. To są pewno najbardziej ciekawe informacje, ale też główna informacja: Polska pod okiem służb ze znakiem zapytania, czy CBA posiada te najnowsze systemy do inwigilacji. CBA zaprzeczyło, ale trafiło to na pierwszą stronę dzisiejszej gazety Polska The Times. Druga strona: Polityka widziana z festiwalowej Gdyni. Tam się w Gdyni dzieje. Minister Gliński, który nie jest żadnym oprawcą polskiej kultury, a w wielu sferach zrobił dla niej coś dobrego. Ustawa o zachętach w przemyśle filmowym ułatwiającą koprodukcję to jeden z przykładów. Dość bezrefleksyjny broni fundacji jako swego dziecka. Dobrze, to jest taki fragment, można go przeczytać, żeby zrozumieć. Teraz nie ma na to czasu. Nie ma na to czasu. Jest godzina 8:13. Gościem Poranka Wnet jest Bronisław Wilczyn. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
Udało się skończyć książkę?
No, postawiłem ostatnią kropkę, ale jeszcze muszę wrócić, żeby ona jest gruba i dość złożona i będę musiał spróbować ją jeszcze tak ułatwić w czytaniu czytelnikom, więc jeszcze pewnie zajmie mi to z miesiąc, może
później. Ale czy to jest powieść, czy nie, opowieść o współczesnym świecie i o tym, co dzieje się w intelektach Europejczyków?
No nie tylko w intelektach, bo intelekty są związane z ciałem, to znaczy człowiek jest bytem psychofizycznym, a nie jest duchem w maszynie, jak to u Kartezjusza można było wyczytać de facto. No, nie użył tego oczywiście określenia, ale u niego tak to funkcjonuje. Więc człowiek jest bytem psychofizycznym i w związku z tym idee mają konsekwencje i to się pewne sprawy przemyślane przekładają się potem na praktykę. To nie jest tak, że człowiek, że byt określa świadomość, jak to nam Marx zawyrokował. To zresztą sami marksiści zakwestionowali w dużej mierze. To jest bardzo złożona sprawa, ale z pewnością świadomość ma bardzo istotne znaczenie dla tego naszego bytu.
Czy to jest książka, która opisuje świat myśli bardziej, czy też atakuje to, co dzieje się na zewnątrz, czyli rok 2019, 2018 i to wszystko, z czym mamy do czynienia?
To znaczy, ta książka próbuje połączyć te rzeczy. Znaczy, ja piszę o stanie rzeczywistości i próbuję w całej kulturze cywilizacji zachodniej spróbuję zrozumieć to i zdiagnozować. A więc analizuję to na paru poziomach i to zarówno w wymiarze historycznym, ale również historii idei, historii myśli ludzkiej i tych. W związku z tym to się przenika. Zaczynam od bardzo konkretnych spraw, zaczynam od wstępu, gdzie rozpisuję ten fundamentalny, jak już mówiłem, podział na bunt i afirmację i pokazuję, o co chodzi. Ale po tym wstępie zaczynam bardzo konkretne rzeczy. Zaczynam od konkretu. Zaczynam od konkretnych pewnych wydarzeń, deklaracji na przykład, dokumentów obowiązujących, czy też mających obowiązywać w Unii Europejskiej. I staram się zrozumieć, skąd one się wzięły, jakie konsekwencje mogą przynieść nam w naszym życiu.
Przykład?
No, to jest takie cudowne takie oświadczenie. To jest taki postulat. Rząd duński zwrócił się do ONZ-u akurat z tym, żeby nie używać określenia kobieta w ciąży, bo to jest, może być deprecjonujące dla, no nie za bardzo wiem dla kogo, ale dla kogoś innego, to znaczy, nie wiem, dla kobiet nie w ciąży, czy nie, dla tych, którzy są w ciąży, a nie są kobietami, jakoś dotąd nie znam takich bytów. No w każdym razie, to oczywiście, jak teraz w tej naszej obsesji, tejże przypadkiem komuś nie zrobić krzywdę, a ta obsesja prowadzi do tego, żeby skrzywdzić dużo większą liczbę ludzi realnie, ale próbuję to analizować, to znaczy, bo to jest takie uderzenie w fundament nie tylko kultury, ale natury, bo kultura jest, wyrasta z natury jednak. Ona przetwarza, zmienia, wchodzi w antagonizmy, ale jednak wyrasta z natury człowieka. I to jest takie podstawowe uderzenie w naturę człowieka, zakwestionowanie jego płciowości, zakwestionowanie takiego fundamentalnej sprawy dla człowieka, jak macierzyństwo.
Ale dobrze, to przy okazji, jeżeli rząd duński zwraca się do ONZ-u, to jakoś to uzasadnia, gdzieś jest...
No właśnie tłumaczy, że to jest, że prowadzi to do tego, że się źle, że w ten sposób się dyskryminuje osoby jakieś tam transpłciowe i tak dalej. Wymyśla się jakieś tam te takie byty, takie mniejszości, które rzeczywiście istnieją, bo istnieją zawsze jakieś takie marginalia i pewne obecności, czy to fizyczne, czy inne, ale w imię tego ma być zakwestionowany porządek człowieka. No, ale tak naprawdę to przecież nie o to chodzi.
Bo to powinniśmy sobie uświadamiać, że ta bitwa się toczy na poziomie języka, na poziomie definicji słów, na poziomie tego, co te słowa oznaczają, bo od tego zależy nasza świadomość.
No, na każdym poziomie, ale oczywiście na poziomie języka jak najbardziej. Jeżeli my damy się, prawda, zastraszyć tym dominującym stereotypom językowym i sposobowi wyrażania się, no cały czas, to ja nie lubię tak mówić tak czysto abstrakcyjnie, bo to biedny słuchacz mnie cierpi. A o co naprawdę chodzi? No weźmy pod uwagę takie słowa, jakie piękne operujemy. Słyszymy ciągle o wartościach europejskich. Jakie to według tych nowoeuropejczyków, tych dominujących ośrodków w Europie są te wartości? A to jest tolerancja i otwartość. A jakie jeszcze tolerancja i otwartość? To bardzo pięknie brzmi, tolerancja i otwartość. Ja w ogóle jestem zwolennikiem tolerancji i otwartości, tylko trzeba by naprawdę zrozumieć, co to znaczy. Tylko tak, jak to jest zdefiniowane, jak to jest przedefiniowane, ale przede wszystkim to, że istnieją pewne środowiska, które mają monopol decydowania, co jest tolerancją, a co jest otwartością i które mówią, ty nie jesteś tolerancyjny, ponieważ nie wyznajesz naszych poglądów, a skoro nie jesteś tolerancyjny, to nie ma dla ciebie miejsca w przestrzeni publicznej, to ciebie należy wyeliminować. Oczywiście w imię tolerancji, oczywiście w imię otwartości.
Patrzymy na kampanię wyborczą. Jest dzisiaj 20 września, 10, 13, za 23 dni są wybory. O co chodzi w tej bitwie?
No, to ma wiele wymiarów, ale ona ma też ten wymiar cywilizacyjny tutaj. W tej chwili tak naprawdę zaczyna ta polityka być niesłychanie znacząca, bo bardzo długo w Europie ona jak gdyby straciła na znaczeniu, ponieważ ten biedny wyborca miał niby do wyboru paletę różnych partii, ale tak się składało, że te partie właściwie były takie same. No, różniły się twarzami swoich przywódców, nazwami się różniły, ale kiedy przychodziło co do czego, to okazywało się, że są takie same. Zresztą pokazuje to choćby to, że wydawałoby się skrajnie przeciwstawne partie, mogą zawierać sojusze i to trwałe, jak na przykład w Niemczech SPD i CDU, proszę bardzo. Ale teraz coraz bardziej narasta sprzeciw wobec tego status quo, to znaczy obywatele zaczynają domagać się realnego udziału we władzy. I to jest, no w Polsce jest, ogólnie rzecz biorąc, mamy, to jest walka trzeciej RP, tych wszystkich sił trzeciej RP. Zwróćmy uwagę, że one tak się naprawdę niby się tak różniły, a nagle okazało się, wszystkie są takie same i wszystkie walczą z PiS-em. I PiS, który kontestuje ten porządek trzeciej RP i usiłuje, odwołuje się do realnego demokracji i odwołuje się do takiego dość fundamentalnych zasad tej naszej cywilizacji, naszej tradycji narodowej. Więc tutaj jest to rzeczywiście dość podstawowy spór, który jest oczywiście zaciemniany, bo to jak zwykle dochodzi do jakichś konkretnych spraw. I oczywiście, zwłaszcza przez tych przeciwników, prezentowany jest PiS jako ta partia, która jest zamordystyczna. Nie wiem za bardzo, kogo zdążyła wziąć za mordę, biorąc pod uwagę, że ta opozycja sobie pozwala na bardzo dużo, dominuje w ośrodkach opiniotwórczych, w mediach i tak dalej, więc nie za bardzo. Ale to, jak ma się siłę, jak się nie ma siły argumentów, to się ma argument siebie. Jeżeli ma się większość, to powtarzając kółko to samo, udaje się wytwarzać takie odruchy. I to chodzi o to, żeby tworzyć te pewne odruchy, prawda? Że PiS ma się kojarzyć, prawda, z naruszeniem pewnych norm demokratycznych, gdzie w rzeczywistości jest na odwrót.
I czasami to jest, jak Piotr Semka wczoraj powiedział, strzał do własnej bramki, kampania nie świruj, idź na wybory, tak, nietrafiony pomysł, który...
Ja mam problemy z tą całą sprawą, dlatego, że uważam oczywiście, że ta kampania się nie podoba, jest dość brzydka i ten... Teraz uważam, że to jest histeria, którą wokół tego się zrobiło. To jest przejęcie pewnych metod działania właśnie przeciwników. Nie dajmy się rzeczywiście zwariować. To nie jest tak, że jeżeli mówimy nie świruj, to znaczy, że my od razu wyśmiewamy się z osób chorych psychicznie. Nie przesadzajmy. Nie przesadzajmy właśnie, bo to jest ta metoda, którą stosuje ta druga strona, tych, którzy walczących tą bronią poprawności politycznej, którzy cały czas zajmują się, analizują wypowiedzi i wyszukują jakieś, wyrywają fragmenty. Jarosław Kaczyński powiedział rzecz absolutnie oczywistą, którą każdy normalnie myślący człowiek powinien się podpisać. Rodzina to jest kobieta, mężczyzna i dzieci. I teraz zaczynamy mówić, to on jest wrogiem tych rodzin, które się rozpadły. No nie, jest wręcz przeciwnie. No on pochodzi się, że tak powiem, z ubolewaniem nad tym. No to jest pewien problem rozbite rodziny. Ale teraz znowu mówię jeszcze raz. Nie podoba mi się bardzo ta kampania, ale to moje prywatne podobanie się, to nie ma nic do rzeczy. Nie dajmy się zwariować, że jeżeli ktoś używa takiego określenia, jeżeli ktoś opowie dowcip o wariatach od razu, no to my mamy go skreślać. Nie przesadzajmy. Nie obcinajmy sobie tego marginesu wolności.
Tak, to dochodzi do tego, że premier Kanady tłumaczy się z tego, że w czasach studenckich założył kiedyś turban na bal przebierańców i przerwał się za Alladyna i to jest wielka kompromitacja. Jest się bardzo tego wstydzi.
A tego,
bardzo...
kogo? Alladyna? Kompromitacja? Nie rozumiem.
Premiera, że się wyśmiewał z mniejszości. Dobrze, ale powiedzieliśmy o tej bitwie między siłami III RP a Prawem i Sprawiedliwością. To jest ten polski wymiar. Czy coś w tej bitwie cię zaskoczyło, czy nie?
No niewiele mnie zaskakuje w tej bitwie. Ona jest właśnie aż do bólu przewidywalna. Zastanawiam się. No, ja znam te metody, obserwuję je przecież od dekad, od początku powstania III RP. I nie tylko, bo to jest... Zdajmy sobie sprawę, że ta wojna, którą mamy w Polsce, to jest odbicie wariant tej podstawowego sporu cywilizacyjnego. Tylko na szczęście u nas jeszcze... Tak nie wygrała ta strona tej ideologii emancypacyjnej. Znaczy, ona wygrała oczywiście jak zawsze w historii czasowo, bo widać wyraźnie, jak tutaj te narody zaczynają protestować coraz mocniej. Ale jednak w Europie wygrała tamta strona, a w Polsce na szczęście nie. I w Polsce toczy się ta walka i w związku z tym ta strona broniąca tego status quo, czyli rodzaju oligarchii, władzy nielicznych w swoim interesie, dla których ideologia jest takim wehikułem uzasadniającym ich tą władzę, no wyprawia nieprawdopodobne rzeczy, żeby to bronić.
Często się słyszy takie zdanie, mam dosyć tych kłótni, mam dosyć tych sporów, ale uważasz, że ten spór jest istotny, że to nie jest taki udawany spór między politykami, tylko to ma wymiar głębszy, bo ma wymiar aż cywilizacyjny.
To ma wymiar fundamentalny, cywilizacyjny, z tym, że ci, którzy bronią swojego status quo, usiłują to sprowadzić właśnie zupełnie na boczne tory, opowiedzieć, że to jest spór z Kaczyńskim, który chce Polskę zawłaszczyć, albo który chce właśnie, albo obraża kogoś tam znowu, bo powiedział, że rodzina to jest kobieta i mężczyzna, a więc obraża kogoś, kto się nie czuje jako kobieta i mężczyzna. No i tak dalej, i tak dalej. Ale ten spór jest absolutnie fundamentalny i opowieści w ogóle o tym, ja mam dość sporów, no takie, ja mam dość życia, bo życie jest takie pełne sporów i swarów. Polityka na tym polega, że się spiera ramy, tylko żeby to się działo w cywilizacyjnych formach. Niestety ten stopień manipulacji, które obserwujemy w Polsce, nie tylko oczywiście w Polsce, ale mówię teraz, mówimy przed wyborami w Polsce, no przekracza moim zdaniem dopuszczalne te granice. I to nie, najmniej mnie chodzi o ten spot, nie świruj iść na wybory.
A ta manipulacja, gdybyśmy mieli ją jakoś opisać, to...
No mówię jeszcze raz, pokazuje się Polskę jako kraj, jaki rodzaj, ja wiem, dyktatury, quasi, bez żadnego cienia dowodu. Przecież ci sami, którzy robią takie, przeszkadzają, no na przykład przeszkadzają premierowi odwiedzić grób swojego brata. Ci, którzy przeszkadzają w manifestacjach smoleńskich, mniejszości, małe grupki. Ci, którzy wykrzykują pod adresem władzy najgorsze o Belgii, bo w Polsce, która doświadczyła, czym był nazizm i faszyzm. Oskarżenie o faszyzm jest czymś strasznym. Oskarżenie tego, robią to sobie zupełnie bezkarnie. Jednocześnie opowiadają o strasznych represjach. Oni mają w rękach ciągle jeszcze tą przeważającą siłę ośrodków opiniotwórczych. No i opowiadają, że żyjemy w kraju, który, ja nie wiem, zaczyna być totalitarny. Jakiś ten zespół nonsensów, absurdów sięga nie wiadomo gdzie. Z tym, że no, ludzie odbierają, nie analizują głęboko, jak coś słyszą, im się powtarza wielokrotnie, no to zaczynają w to wierzyć. Dowiadujemy się na przykład, że jeżeli premier leci samolotem gdzieś na swoje, no to przesada, bo przecież mógłby, nie wiem, iść na piechotę, czy jechać tramwajem, prawda? Używają politycy pewnych oczywistych, koniecznych narzędzi, które muszą używać, żeby państwo funkcjonowało, i dowiadujemy się, że to jest nadużywanie. Albo dowiadujemy się, że mamy do czynienia z prawnikami, którzy anarchizują państwo. To jest coś niebywałego. Prezes Justicji mówi, że on uważa, że jest niewłaściwy wybór sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa, zwłaszcza do Izby Dyscyplinarnej. On uważa, że jest niewłaściwy. Jego prywatne uważanie pozwala mu ignorować procedury. To mówi sędzia, czyli sędzia, który de facto kpi sobie z prawa, bo on uważa, że to on jest od tego, żeby interpretować, jak chce to prawo. I znaczna część opinii publicznej to akceptuje, bo mi się wbito w głowę, że prawo to jest to, co powie o nim establishment prawniczy. No więc daję przykłady.
To jest tak, że co zdarzyło się po 2015 roku, kiedy wygrał PiS, pamiętamy parlament, pamiętamy próbę zablokowania prac parlamentu, manifestacje, próbę zbudowania takiego miasteczka namiotowego,
Majdanu.
Nieudane próby, a jeśli teraz uda się po raz drugi PiSowi wygrać wybory, to co stanie się z opozycją?
No, stanie się mniej więcej to samo, tylko myślę, że to będzie zacznie normalnieć, bo ten establishment nasz polski, te ośrodki tej trzeciej RP zaczną rozumieć, że to nie był przypadek przy pracy, bo oni na początku zrozumieli, że to taki wypadek drogowy, prawda? Zawsze było tak, że miało być tak, jak było, jak powiedziała Agnieszka Holland. Zresztą też została, znaczy jak powtórzy to Jarosław Kaczyński, został odsądzony czci wiary. Bo bezczelny, on powtarza to, co ona mówi. No nie wolno mu powtórzyć i zanalizować tego, co ona mówi. A więc miało być tak, jak było, a okazało się, że nie jest tak, jak było. No i to jest oburzenie. Znaczy Komitet Obrony Demokracji powstał na drugi dzień po wyborach, kiedy ta władza jeszcze nic nie zdążyła zrobić, a już broniono tego narodu przed wynikami demokratycznych wyborów. Teraz, jeśli po 4 latach tego typu bombardowania okaże się, że PiS potrafi wygrać znowu, znaczy wygrać, to on będzie pierwszy, ale że potrafi stworzyć samodzielnie rząd, to myślę, że do pewnego stopnia nastąpi otrzeźwienie i stonowanie, bo okaże się, że ta totalna opozycja, destrukcyjna działalność z perspektywy demokracji, bo totalna opozycja, no to jest uderzenie w demokrację. Otóż to zacznie kruszyć. Nie mówię, że to się od razu skończy, ale że zacznie kruszyć.
Ale jest jeszcze magazyn europejski, to znaczy jest pan Timmermans.
A, tak, tak, będziemy mieli z tym problem. Jest zagranica, pamiętamy, co powiedział Grzegorz Schetyna, że mamy dwa zasoby, ulica i zagranicza. Ta ulica tam średnio okazało się, no bo tych obywateli Kasprzaka się zebrało paru dziesięciu, to trochę mało na obalenie rządu, czasami się parę tysięcy ludzi zbierze. Natomiast zagranica też to paradoks, jeżeli patrzymy na Parlament Europejski, bo w tej chwili mamy tak, że Europa zaczyna się przesuwać na prawo. Ja powtarzam, że ten bunt narodów zaczyna się coraz bardziej uwidaczniać, ale jednocześnie obecna większość Parlamentu Europejskiego przesunęła się na lewo w takim kierunku totalnym. Dlaczego? Dlatego, że socjaliści, którzy notabene najwięcej stracili w tych wyborach, ale porozumieli się z EPL-em, czyli z tą tak zwanymi HDK-ami, Partią Ludową, jak zwał, tak zwał, też establishmentem europejskim i nadali trochę ton temu. I zachowują się trochę jak totalna opozycja, tylko to znaczy są przy władzy. Więc ze strony te pięć lat Parlamentu Europejskiego no, może być trudny, zwłaszcza przy takiej ostatnio widzimy na przykład porozumienie się Włoch i Francji w sprawie relokacji uchodźców. Więc możemy mieć ogromne kłopoty z tą Unią Europejską.
Mimo, że pan Timmermans nie będzie pełnił, prawdopodobnie nie będzie, na pewno nie będzie pełnił tej samej funkcji, którą pełnił przez ostatnie pięć lat.
No, ale wiceprzewodniczącym może być, znaczy on był wiceprzewodniczącym, wicekomisarzem Komisji Europejskiej. On nadal może być wicekomisarzem, z tego co się orientuje, chyba będzie, tylko że trochę go się przesunie, więc może odgrywać. Zresztą Timmermans to jest oczywiście postać paskudna, ale no, takich trochę innych Timmermansów możemy znaleźć tam więcej.
Czego w ciągu tych ostatnich 23 dni kampanii wyborczej, czy 21 dni kampanii wyborczej możemy się spodziewać?
Więcej tego samego.
Nic nowego pod słońcem.
Absolutnie.
Bronisław Wilczyn. Publicysta, pisarz, dziennikarz. Był gościem Poranka Wnet.
Dziękuję.
Dziękuję za rozmowę. Jest godzina 8:36. Mamy do wyboru albo piosenkę Dorsów, albo taką piosenkę była kiedyś, ja nie wiem w ogóle, a słuchałeś muzyki?
Ja, mi się zdarza nawet ciągle słuchać muzyki.
Dobra, ale jakiej? Różnej.
No, jak tu mówi, no także głupio mówi. No ja klasyczną muzykę lubię najbardziej. Jazz trochę lubię, także...
No to pudło. W takim razie była taka grupa Dorsów.
No ja Dorsów pamiętam oczywiście, to jest moja młodość chmurna i durna.
No to w takim razie wehikuł czasu, stary zegar wskazuje rok 1968. Nie mówię, że to była młodość Bronisława Wilczyna, ale rok 68.
To była moja młodość.
68?
No oczywiście.
69? 70? No to zespół The Doors.